Teraźniejsza prawda numer 25, listopad, grudzień 1926 roku. Ponowne okazanie się pozaobrazowego Eliasza. Angielska teraźniejsza prawda z 1922 roku, strona 151. Możemy tu sobie przypomnieć ogłoszenie w teraźniejszej prawdzie, artykułu, świadectwo piramidy odnośnie Eliasza i Elizeusza. Numer 8, strona 10. W tym artykule dowiedliśmy, że przez długość linii od stopy wielkiego progu wielkiej galerii do miejsca schodzenia się rozciągniętej wertykalnej linii południowej ściany i podłogowej linii progu, pan wskazał dokładną datę, kiedy pozaobrazowy Elizeusz miał być odłączony i różnić się od pozaobrazowego Eliasza w jego przedstawicielskim członku. To wskazywało na 27 czerwca 1917 roku. Także było wskazane przez odległość od tego miejsca schodzenia się do wystawionej podłogowej linii pokoju króla, że 27 marzec 1918 roku był błędną datą pozaobrazowego Elizeusza na koniec spłodzenia z ducha i popieczętowania na czołach świętych. Przed przeczytaniem tego tu artykułu radzimy więc przeczytać artykuł, świadectwo piramidy odnośnie Eliasza i Elizeusza i artykuł, koniec rzęcia nie był w roku 1918. Teraźniejsza prawda numer 8, strony 9 i 2. Tym sposobem będziemy mogli ten tu artykuł lepiej zrozumieć. Są różne przyczyny do powstania myśli o ponownym ukazaniu się pozaobrazowego Eliasza w jego czynnościach przed światem. Przyczyna pierwsza. Fakt, że obrazowy Elizeusz z płaszczem działał oddzielnie i w sposób różny od obrazowego Eliasza, wskazuje, że obrazowy Eliasz przynajmniej przez pewien czas nie miał być jawnym, a w pozaobrazie znaczy, że maluczkie statko nie miało działać przez pewien czas jako mówcze narzędzie prorok, pańskie do świata. Zatem według Biblii obrazowy Eliasz po jego rozdzieleniu się od obrazowego Elizeusza nie działał na scenie czynności w cielesnym Izraelu, lecz później przez napisanie listu do Jorama z Judy, ponownie okazał się w publicznej czynności jako prorok. Druga Kronik, rozdział 21, wersety od 12 do 15. Epizod listu w typie dowodzi, że w pozaobrazie maluczkie statko długo po rozłączeniu się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, miało znów urzędowo działać jako pańskie mówcze narzędzie, prorok, do nominalnego duchowego Izraela. Ta myśl będzie jaśniejszą, gdy przypomnimy sobie, że biblijnie Eliasz nie wyobraża maluczkiego statka w każdym urzędzie, lecz jedynie jako boskie mówcze narzędzie do świata. Że w czasie niedziałania maluczkiego statka jako pozaobrazowy Eliasz, pańskie mówcze narzędzie do świata, miało być ono czynnym jako ciało najwyższego kapłana świata w prowadzeniu kozła Azazela w prawdzie do bramy. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 16, wersety 20 i 21, jak też wypełnione wypadki tego pozaobrazu od jesieni 1916 roku tego dowodzą. I jak obrazowy Eliasz znikł tymczasowo ze sceny jako pański prorok do cielesnego Izraela, tak też pozaobrazowy Eliasz, to jest maluczkie statko, nie działało przez pewien czas jako pańskie mówcze narzędzie, prorok, choć nie we wszystkich czynnościach. A jak później obrazowy Eliasz posłał list do Jorama i znów działał jako mówcze narzędzie, prorok, pańskie do cielesnego Izraela, tak samo też pozaobrazowy Eliasz po tymczasowym niedziałaniu miał znów działać jako pańskie mówcze narzędzie do nominalnego duchowego Izraela. Tak więc widzimy z epizodu listu Eliasza, druga Kronik, rozdział 21, wersety od 12 do 15, że pozaobrazowy Eliasz miał ponownie okazać się w biblijnym nauczaniu. Angielska teraźniejsza prawda z 1919 roku, strony 96 i 97. Przyczyna druga. Ten fakt jest również widoczny z historii Jana Chrzciciela, który według Biblii ma dwojakie pokrewieństwo do Eliasza. Po pierwsze, był na małą skalę poza obrazem Eliasza, wypełniając w pewnej mierze jego reformatorskie dzieło w Izraelu jako poprzednik Chrystusa, Ewangelia Mateusza rozdział 17 wersety 12 i 13, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 17, i, po drugie, był wypracowaniem typu Eliasza i przez ową czynność wypełnił pewne obrazy typu Eliasza, które nie mogły być wypełnione przez Eliasza bez mieszania się w niektóre pańskie cele typu Eliasza. Takim jest punkt widzenia Ewangelii Mateusza rozdziału 11 wersetu 14. Zobacz przekład AV i Diaglot. Dlatego tak jak Eliasz, Jan jest typem na maluczkie statko jako pańskie mówcze narzędzie, prorok, do nominalnego duchowego Izraela. Dlatego Jan, jako rozszerzenie typu Eliasza, jest typem na pozaobrazowego Eliasza. Biblia, rozumowanie i fakty dowodzą, że pozaobraz Janowego strofowania Heroda i Herodiady, jego uwięzienie i ścięcie jeszcze nie nastąpiły, dlatego ten pozaobraz jest jeszcze przyszłością. A ponieważ z punktu wyobrażenia maluczkiego statka jako mówczego narzędzia do nominalnego duchowego Izraela, typy Eliasza i Jana wzajemnie się uzupełniają i razem dają obraz pozaobrazowego Eliasza, w tym pozaobrazowe strofowanie przez Jana Heroda i Herodiady, oraz uwięzienie i ścięcie, które będzie w przyszłości w pozaobrazowym Eliaszu, albowiem on ci, Jan Chrzciciel, jest Eliasz, obraz na Kościół, który ma przyjść. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 14. Dlatego pozaobrazowy Eliasz miał ponownie okazać się łącznie z Herodem i Herodiadą po jego odłączeniu się od pozaobrazowego Elizeusza. Przyczyna trzecia. Wtóra walka pozaobrazowego Gedeona dowodzi także ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza, ponieważ walka, w której brali udział pozaobrazowi mężowie z Neftalego, Asera i Manasesa, sędziów rozdział 7 werset 23, następuje po rozłączeniu wielkiego grona od maluczkiego statka, i dlatego po spadnięciu pozaobrazowego płaszcza Eliasza, i po uchwyceniu go przez pozaobrazowego Elizeusza. Dlatego dowodzi to ponownego ukazania się maluczkiego statka w publicznej pracy przeciw naukom nominalnego Kościoła, czyli ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza w czynności ku nominalnemu duchowemu Izraelowi. Przyczyna czwarta. Czwartym biblijnym dowodem jest współdziałanie ciała najwyższego kapłana świata z głową, w prowadzeniu tej części kozła Azazela, która jest w nominalnym kościele, od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Widzieliśmy, jak to było uczynione w prowadzeniu tej części kozła Azazela, która jest wprawdzie, to jest tych pod dowództwem złych lewitów. Ma się rozumieć, że taka czynność dowodzi rozłączenia maluczkiego statka od części wielkiego grona wprawdzie. Po wyprowadzeniu tej części kozła Azazela do bramy, następuje prowadzenie przez najwyższego kapłana świata części kozła Azazela z nominalnego kościoła od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. To wyobrażałoby pracę maluczkiego statka ku nominalnemu ludowi Bożemu, po rozłączeniu go od części kozła Azazela wprawdzie pod złym dowództwem lewitów, a to dowodzi ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza w czynności ku nominalnemu duchowemu Izraelowi. Tak więc epizod listu Eliasza, ostatnie doświadczenia Jana, z Herodem i Herodiadą, wtóra walka Gedeona, oraz prowadzenie przez najwyższego kapłana świata części kozła Azazela w nominalnym kościele do bramy, są biblijnymi dowodami ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza, to jest, że maluczkie statko po krótkim niedziałaniu jako mówcze narzędzia pańskie do nominalnego duchowego Izraela, w którym jednak czasie wykonywało inną pracę, miało ponownie być czynnym w tym urzędzie. Musimy o tym pamiętać, że choć maluczkie statko przestało działać jako pozaobrazowy Eliasz, mówcze narzędzie do świata, to nie we wszystkich urzędowych funkcjach, ponieważ w czasie niebycia mówczym narzędziem do świata, w pozaobrazie Eliasza, miało ono jednak czynność względem tej części kozła Azazela, która jest w prawdzie. Ten fakt ponownego ukazania się figuralnego i pozafiguralnego Eliasza jest, ma się rozumieć, fatalnym dla nowego poglądu brata Rutherforda na pokrewieństwo pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza. Jego pierwszy nowy pogląd, że Eliasz jest typem nawodzów towarzystwa jako ciało, zbiliśmy w teraźniejszej prawdzie, po którym to zbiciu brat Rutherford podał drugi nowy pogląd na Eliasza i Elizeusza, według którego Eliasz wyobraża maluczkie statko do 1918 roku, a potem że znikł przez kłopoty wodzów towarzystwa, a od tego czasu Elizeusz, który przedtem działał z Eliaszem, wyobraża maluczkie statko. Na nasze zbicie jego drugiego nowego poglądu, angielska teraźniejsza prawda z 1919 roku, strony od 171 do 177, nie odważył się dać odpowiedzi, ponieważ nie może, albo czeka aż mu się jakiś inny, trzeci nowy pogląd, uroi, aby nam tym odpowiedzieć. Gdyby jego drugi nowy pogląd był prawdziwy, to posłanie listu Eliasza nie mogłoby się odbyć. W jego drugim nowym poglądzie, w strażnicy z 15 sierpnia 1919 roku, nie mówi wiele o swoim pierwszym nowym poglądzie, a to z powodu epizodu listu Eliasza. Gdyby jego drugi nowy pogląd był prawdziwym, Eliasz nie mógłby już mieć żadnej czynności po rozłączeniu się od Elizeusza. Oprócz tego ostatnie dzieło i cierpienie Jana Chrzciciela nie mogłoby być typem na ostateczne dzieło pozaobrazowego Eliasza i jego doświadczenie z rąk nominalnego duchowego Izraela, gdyby jego drugi nowy pogląd był prawdziwym. Tak więc widzimy niedorzeczność jego drugiego nowego poglądu, który jako naczynie urobione przeciwko wiernym pańskim, nie może teraz ostać się. Izajasza rozdział 54 werset 17. Pozaobrazowy Eliasz ukazał się. Mając więc dowody z nauk Pisma Świętego, że pozaobrazowy Eliasz miał się ponownie ukazać, to jest, że po krótkiej nieczynności jako pańskie mówcze narzędzie do nominalnego duchowego Izraela, maluczkie statko miało ponownie działać w tym urzędzie, damy teraz dowody, że odbyło się ponowne ukazanie się pozaobrazowego Eliasza. Najpierw damy dwa jasno dowiedzione i wypełnione biblijne typy oraz ich pozaobrazy, a potem porównamy z tym świadectwo piramidy, wskazujące, że tak jest. Typ pierwszy. Są dwa szczególne fragmenty Biblii dowodzące ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza, to jest, że maluczkie statko miało znów być czynnym jako pańskie mówcze narzędzie, prorok, do świata. Pierwszym z nich jest ten, który omawia pozaobrazowego Gedeona i jego 300 w której walce. Jak pokazaliśmy w teraźniejszej prawdzie z maja 1926 roku, wtóra walka jest przeciwko dwóm królewskim błędom nominalnego duchowego Izraela, przeciwko wiecznym mękom i przytomności umarłych. W walce przeciwko tym dwóm królewskim błędom, maluczkie statko działało jako pańskie mówcze narzędzie do nominalnego duchowego Izraela, a ta walka jest w toku już przeszło 4 lata, i dowodzi, że pozaobrazowy Eliasz ponownie się ukazał. Oprócz tego wypadki poprzedzające wtórą walkę, figura i pozafigura wskazują pokrewieństwo czasu tych wypadków, a według porządku wskazują, że teraz jest czas ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza. Figura pokazuje, że przed wtórą walką, mężowie z Neftalego, Asera i Manasesa mieli gonić Madianitów, że mężowie z Efraimy mieli wielu z nich pościnać, włącznie z ich książętami, i mieli narzekać na Gedeona, że mężowie z Sokot i Fanuel mieli odmówić udzielenia chleba Gedeonowi i jego 300, i że Gedeon miał pozostawić mieszkających w namiotach. Dlatego poza figury tych wypadków miały odbyć się przed pozaobrazową wtórą walką. W majowym numerze tego roku pokazaliśmy, jak wszystkie te pozafigury wypełniły się przed rozpoczęciem pozaobrazowej wtórej walki, a ostatnia z nich, jak pan przeminął i pozostawił za sobą 2 klasy Amramitów, jako przedstawicielskie klasy ich 2 grup, podczas czerwca i pierwszych 11 dni lipca 1920 roku. Po tygodniu zaczęła się wtóra pozaobrazowa walka. To nie tylko dowodzi tego, że pozaobrazowy Eliasz ponownie się ukazał, lecz pokazuje również przez porządek czasu wydarzeń, że nadszedł czas na jego ponowne ukazanie się. Typ drugi. Drugi fragment pisma, z jego pozafigurą, również dowodzi ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza. To jest prowadzenie przez najwyższego kapłana świata do bramy tej części kozła Azazela, która jest obecna w nominalnym kościele. Typ nie wskazuje różnicy czasu względem działania nad częścią kozła Azazela obecną w prawdzie i nad częścią obecną w nominalnym kościele, dlatego nie wiedzieliśmy, czy czynność miała odbyć się nad całością klasy kozła Azazela, czy nad każdą z jego części z osobna. Lecz czas pokazał, a poza figura dowodzi, że po wyznawaniu grzechów, owe czynności odbyły się z osobna, najpierw nad częścią klasy kozła Azazela wprawdzie w jej 8 podziałach, a potem nad częścią klasy kozła Azazela w nominalnym kościele. Gdyby tej różnicy działania nie było, pozaobrazowy Eliasz przestałby działać. Pozaobraz postąpił już tak daleko, że można zauważyć nie tylko powzięcie wszystkich kroków nad częścią kozła Azazela wprawdzie, lecz również tych odnoszących się do części kozła Azazela w nominalnym kościele, wprowadzeniu jej do bramy. Ten ostatni czyn polega na sprzeciwianiu się jego duchowej rewolucji, mianowicie tej około linii nauczania o wiecznych mękach i przytomności umarłych, które składa się z publicznego świadectwa dla nominalnego kościoła przeciwko wiecznym mękom i przytomności umarłych, które trwa już blisko 5 lat, a po nim nastąpi strofowanie bezprawnej łączności kościoła z państwem. Danie takiego boskiego świadectwa nominalnemu duchowemu Izraelowi oznacza bycie boskim mówczym narzędziem, dlatego posiadanie przez maluczkie statko teraz tego urzędu względem nominalnego duchowego Izraela oznacza, że pozaobrazowy Eliasz ukazał się ponownie na scenie jego nadzwyczajnych czynności. Dlatego nie mamy rozumieć, że pozaobrazowy Eliasz już skończył wysłanie listu do pozaobrazowego Jorama, lub że pozaobrazowy Jan Chrzciciel już dokończył strofowania pozaobrazowego Heroda i Herodiady, i że już został uwięziony i ścięty. Te czynności wypełnią się, i to możliwe iż w bardzo krótkiej przyszłości. Mimo to pozaobrazowy Eliasz jest teraz czynnym w swym urzędzie, choć nie posiadając już płaszcza, to jest władzy i kontrolerstwa nad całą pracą w prawdzie, jak przed 1917 rokiem. Nigdzie nie jest podane, ażeby Eliasz w typie miał z powrotem otrzymać płaszcz, a to dla dobrej przyczyny. Dlatego, że pozaobrazowi lewici byliby odcięci od ich pracy do świata, dlatego nie możemy spodziewać się, ażeby pozaobrazowy Eliasz miał z powrotem otrzymać płaszcz. Do tego czasu nie otrzymał go z powrotem, ani nie jest mu potrzebny do wykonania jego ostatniej nakreślonej przez Boga pracy. Jednak możemy czuć się odświeżająco z tego, że wiemy, iż ponownie się ukazał, i że znów wykonuje swą urzędową pracę. Nasze serca radują się wielce z tego. Typ trzeci. Wszystkie ważne zarysy boskiego planu są, wraz z ich chronologią, symbolizowane w wielkiej piramidzie. Pamiętajmy o tym, że ukazanie się pozaobrazowego Elizeusza, oddzielnie od pozaobrazowego Eliasza, jest pokazane w piramidzie razem z dokładną datą. Jak już było pokazane, teraźniejsza prawda numer 8, strony 9 i 10, jest to wskazane przez długość linii, która odchodzi od wystawionej linii podłogi wielkiej galerii. Linia ta prowadzi od stopy wielkiego progu przy górnym końcu wielkiej galerii, do miejsca zejścia się wierzchu stopu i wertykalnej linii południowej ściany wielkiej galerii. Długość tej linii wynosi 70,75995 piramidowych cali, a przy powyżej wymienionym miejscu schodzenia się pokazuje na 27 czerwca 1917 roku. Jeżeli ukazanie się pozaobrazowego Elizeusza jest osobno i wyraźnie podane w piramidzie, z dokładną datą, to jeszcze bardziej możemy się spodziewać, że piramida wykaże również dokładną datę ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza. I tak jest rzeczywiście. Możemy sobie przypomnieć, że w powyżej wspomnianych artykułach wskazaliśmy, że jakiekolwiek zboczenie od kąta podłogowej linii wielkiej galerii między jej początkiem a końcem, symbolizuje zboczenie z ważkiej, mającej duże znaczenie, drogi prawdy i sprawiedliwości. Linia między stopą progu, a powyżej wymienionym miejscem schodzenia się, jest zbaczającą i dlatego symbolizuje postępek częściowo niewiernych, pozaobrazowego Elizeusza, od 24 września 1846 roku do 27 czerwca 1917 roku. Linia pozaobrazowego Eliasza nie mogłaby być tak zbaczającą, ponieważ symbolizowałoby to niewierność, ponieważ Eliasz wyobraża klasę wiernych, działających jako boskie mówcze narzędzie do nominalnego duchowego Izraela. Dlatego droga pozaobrazowego Eliasza jest symbolizowana od twardej ściany stopy, do wertykalnej linii południowej ściany, w tej samej prostej linii, kierunku, jak podłogowa linia, przez całą wielką galerię. Zobacz ilustrację w trzecim tomie, strona 407, i przejścia wielkiej piramidy, tom drugi, strona 70. Wystawiona podłogowa linia schodzi się z wertykalną linią południowej ściany w murze schodu, blisko 6 cali poniżej podłogowej linii progu. Co mamy od tego miejsca schodzenia uczynić? Mamy w ciągu dalszym wystawiać podłogową linię w tym samym kącie? Z dwóch przyczyn odpowiadamy, że nie. Po pierwsze, takie wystawienie, rozciągnięcie, w tym samym kierunku linii wyprowadziłoby nas z wielkiej galerii i symbolizowałoby to, po pierwsze, iż taka droga byłaby poza wysokim powołaniem, jakie jest wyobrażone przez wielką galerię, i, po drugie, Takie wystawienie na 13,198 brytyjskich cali doszłoby do podłogowej linii przejścia do przedpokoju. 11,831 brytyjskich cali poza wertykalną linię południowej ściany Wielkiej Galerii, pod kamień, który reprezentuje pierwszy stopień poświęcenia, to jest pozbycie się naszej woli, nim podejmiemy drugi stopień poświęcenia, to jest przyjęcie boskiej woli jako naszej, co jest wyobrażone przez granitowy liść, który jest jeszcze bardziej oddalony od południowej ściany Wielkiej Galerii w stronę przedpokoju. Takie więc wystawienie linii symbolizowałoby nasz stan niekompletnego poświęcenia, ofiarowania, w którym miejscu nasze ofiarowanie nie mogłoby być przyjęte, co dowodzi, że w harmonii z symbolami piramidy, nie możemy wystawić, rozciągnąć, tej linii w ten sposób. Ponieważ linia ta symbolizuje prawdziwą drogę nowych stworzeń, a jej długość symbolizuje okres czasu, w którym spłodzenie z ducha było możliwe dla celów wieku Ewangelii, gdy zaś symbolika przejścia do przedpokoju odnosi się do tych dwóch rzeczy, które poświęceni wierzący muszą czynić. Innymi słowy, symbolizm tej części piramidy, choć pokrewny, różni się bardzo od tego z Wielkiej Galerii. Dlatego nie musimy mieszać tych symbolik przez takie wystawienie podłogowych linii. Pewien szwedzki pielgrzym przeoczył z tej przyczyny te fakty, że wystawiając tę podłogową linię do zejścia wystawionej linii pokoju króla, o dokładnej odległości 14,8774 piramidowych cali, którą on nużył jako 15 piramidowych cali, do poparcia swej teorii, że w jesieni 1929 roku, to jest 15 lat od 1914 roku, prawdziwe mierzenie dosięgłoby do około 1 sierpnia 1929 roku. Kościół będąc jeszcze w ciele, ma być na zawsze wyzwolony od babilońskiego ucisku. I będąc w ciele ma doświadczyć chwały psalmu 149 wersetów od 5 do 9. Jego cała teoria na ten temat, włącznie z jego myślą, że nasz brat Russell utracił koronę, jest rzeczywiście znacznym przykładem nieudowodnionych twierdzeń i błędnego rozumowania. Dlatego więc, jedyną drogą do wyjścia pozaobrazowego Eliasza z muru pozaobrazowego progu na jaw, po osiągnięciu pozaobrazowej wystawionej podłogowej linii pozaobrazowej wertykalnej linii południowej ściany Wielkiej Galerii, jest droga do góry na pozaobrazowej wertykalnej linii. Lecz niektórzy mogliby temu zarzucić, że jest to zboczeniem od kąta podłogowej linii Wielkiej Galerii, i że symbolizuje więc zboczenie z wąskiej drogi. Odpowiadamy, że zboczenie od podłogowej linii między jej początkiem a końcem symbolizowałoby zboczenie z wąskiej drogi, lecz nie byłoby to symbolem tego po dosięgnięciu końca Wielkiej Galerii. Ponieważ, jak było pokazane, linia ta nie może być dalej rozciągniętą na południe, aby pozostała w harmonii z symbolizmem piramidy. Dlatego jedyna droga stąd jest szczególnie trudną, wertykalną, pionową, do góry. Dlatego, gdy pozaobrazowy Eliasz doszedł do miejsca schodzenia się wystawionej podłogowej i wertykalnej linii południowej ściany Wielkiej Galerii do miejsca o blisko 6 cali poniżej wierzchu progu, jego droga od tego miejsca, symbolu na 16 września 1914 roku, zmienia się na drogę prosto w górę do wierzchu progu przy prawym kącie. Rozumiemy więc, że pozaobrazowy Eliasz doszedł do tego pierwszego miejsca, do końca wystawionej podłogowej linii, 16 września 1914 roku, a do wierzchu progu, odległość blisko 6 cali, 18 lipca 1920 roku. Daliśmy już raz przypuszczenie, teraźniejsza prawda numer 8, strona 9, że stopa wielkiego progu wskazała godzinę 24 września 1846 roku, o 8:50 przed południem, podając wyraźnie, teraźniejsza prawda numer 8, strona 9, że godzina nie była pewną, lecz dzień był pewnym. Przyczyną, dla której przypuszczaliśmy godzinę, teraźniejsza prawda numer 8, strona 9, było to, iż dokładnie 73/4 roku do godziny później brat Ruth Herford zajął nieprzejednane stanowisko ku nam, ku bratu Johnsonowi, gdy oboje działaliśmy bezwiednie i nieświadomie jako przedstawiciele dwóch klas, i ponieważ czasy piramidy są specjalnie złączone z pierwszymi pełnymi dniami wiosny, lata, jesieni i zimy. Jednakowoż w tym paragrafie pokazaliśmy, że było o 3 dni, 15 godzin, 13 minut i 10 sekund więcej czasu od powyżej wzmiankowanych 73/4 roku symbolizowanych przez długość zbaczającej linii, wskazując na 27 czerwca 1917 roku jako daty, kiedy pozaobrazowy Elizeusz miał wyjść na jaw z muru pozaobrazowego progu. Od czasu pierwszej publikacji tego artykułu przyszło nam do myśli, że z punktu widzenia na fakt, że koniec 70 lat i 3/4 roku nie wyprowadził pozaobrazowego Elizeusza z muru pozaobrazowego progu, to czy nie byłoby lepiej mierzyć wstecz od godziny dnia, w którym czasie pozaobrazowy Elizeusz wyszedł z pozaobrazowego progu, i w ten sposób otrzymać godzinę 24 września 1846 roku, gdy pierwsze zboczenie od pozaobrazowej podłogowej linii odbyło się? Myślimy, że to jest lepsza metoda, ponieważ nie jest oparta na zgadywaniu, ale na fakcie. Jak żeśmy wskazali, teraźniejsza prawda numer 8, strona 9, paragraf 2, było to o 8 przed południem 27 czerwca 1917 roku, że członkowie pozaobrazowego Elizeusza w Betel pierwszy raz i na zawsze odłączyli się od pracy pozaobrazowego Eliasza w jego pierwszym i przedstawicielskim członku. Rachując wstecz 73/4 roku, 3 dni, 15 godzin, 13 minut i 10 sekund, przyprowadza nas do około 4:47 godziny po południu 24 września 1846 roku, około 8 godzin później od pierwszej podanej przez nas godziny. Używając tej godziny jako dokładnego czasu u stopy progu, podaje to również czas dla wejścia w mur pozaobrazowego progu przez pozaobrazowego Eliasza. Według powyżej podanych liczb, czas od godziny 4:47 po południu 24 września 1846 roku, do miejsca symbolizującego wyjście Eliasza, przyprowadziłby nas do godziny 1:06 rano 18 lipca 1920 roku. Nie możemy jednak spodziewać się, ażeby piramida mierzyła dokładną godzinę dnia. Wystarczy nam, że wskazuje na dokładny dzień, ponieważ w takim razie próg musiał i tak być ścięty i ustawiony nawet z dokładnością do 1 na 365,242 cala, a do wskazania dokładnej godziny, budujący musieliby budować z dokładnością do 1 na 8765,808 cala, na długości 97 cali, długości przodu i wierzchu progu, oraz musieliby mieć pod rozwagą kąt wpuszczony o blisko 6 cali w murze progu. Takiej małej miary nie można widzieć. Lecz zastanawiając się nad dokładnością dnia, możemy powiedzieć, że to jest cudem. Niewątpliwie Pan wziął pod rozwagę te dwa wypadki, symbolizując je łącznie z progiem takiej przewyższającej ważności, że usymbolizował je tak w piramidzie, aby dać nam dokładne dni obu wypadków. Mierzenie dwóch podróży Kościoła. Teraz wykażemy piramidą daty 16 września 1914 roku i 18 lipca 1920 roku. Naszym pierwszym zadaniem jest otrzymać odległość w piramidowych calach od stopy progu do miejsca, gdzie wystawiona podłogowa linia spotyka się w murze progu z wertykalną linią południowej ściany Wielkiej Galerii. Brat Edgar, Przejścia piramidy, tom 2, strona 70, według trygonometrii dał nam 68,045 brytyjskich cali. Z dokładnością tylko do 3 miejsc po przecinku, gdy zaś niezbędna dokładność wymaga dać je do 7 miejsca po przecinku. Długość wierzchu progu, to jest od wierzchu przodu progu do południowej ściany, jest 61 cali. Aby za pomocą trygonometrii otrzymać długość naszej wystawionej podłogowej linii, musimy pomnożyć sieczność kąta podłogowej linii, zobacz przejścia piramidy, tom 2, strona 329, która wynosi 1,115,49,26, przez długość wierzchu progu, czyli 61 cali, czego wynikiem będzie 68,045,0486 brytyjskich cali. A ponieważ cal piramidowy jest o 1000 cala dłuższy od brytyjskiego cala, to do przeliczenia 68,045,0486 cali brytyjskich na cale piramidowe, odbierzemy od tej liczby 1000 od każdego cala, to jest 0,068045,0486. To co pozostaje, czyli 67,977,0035, byłoby długością wystawionej linii w piramidowych calach, co w symbolach piramidy oznaczałoby 67 lat i 0,977,0035 części jednego roku. Aby zmienić tę ułamkową część roku na dni, musimy pomnożyć to przez dokładną długość przeciętnego słonecznego roku w dniach 365,242, czyli 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 48 sekund. Wynikiem tego jest 356,842712347 dni. Aby zmienić teraz te ułamkowe części dnia na godziny, musimy je pomnożyć przez ilość godzin dnia, to jest przez 24, czego wynikiem jest 20,225069328 godzin. Aby zmienić następnie te ułamkowe części godziny na minuty, musimy pomnożyć je przez liczbę minut w godzinie, to jest przez 60. Czego wynikiem jest 13,505,7796 minut. Aby zmienić następnie te ułamkowe części minuty na sekundy, musimy pomnożyć je przez liczbę sekund w minucie, to jest przez 60, czego wynikiem jest 30,346,78,08 sekund. A więc długość wystawionej podłogowej linii wyobraża 67 lat, 356 dni, 20 godzin, 13 minut i 30 sekund, czyli o 8 dni, 9 godzin, 35 minut i 18 sekund mniej od roku liczącego 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 48 sekund. Pierwszy jesienny dzień 1914 roku był 24 września, almanach Whitakera na rok 1914, strona 19. Dokładnie 68 lat przed tym czasem, to jest w 1846 roku. Pierwszy jesienny dzień był 24 września o 4:47 po południu, gdzie jest miejsce stopy progu, odejmując od tego 8 dni, 9 godzin, 35 minut i 18 sekund. To jest od 24 września 1914 roku. Dowiadujemy się, że wystawiona linia kończy się w miejscu wskazującym na datę. 7:12 rano, 16 września 1914 roku. Widocznie w tym czasie, symbolizowanym przez koniec wystawionej podłogowej linii Wielkiej Galerii, ostatni członek do wysokiego powołania został spłodzony z ducha, i z tej przyczyny żęcie, lecz nie pokłosie, się wtedy skończyło. Od tego czasu droga kościoła była trudniejszą, symbolizowaną przez linię w górę do wierzchu progu. Naszym drugim zadaniem jest otrzymać odległość między miejscem, gdzie wertykalna linia południowej ściany Wielkiej Galerii spotyka się z podłogową linią progu i miejscem, gdzie wertykalna linia spotyka się z wystawioną podłogową linią Wielkiej Galerii w murze progu, gdzie jest podana data 16 września 1914 roku, ponieważ odległość od tego miejsca, do miejsca wertykalnie w górę, gdzie wertykalna linia południowej ściany Wielkiej Galerii spotyka się z wierzchem progu, symbolizuje ile czasu upłynęłoby od naznaczonego miejsca, 16 września 1914 roku, aż do wyjścia z mur progu. A przez piramidowe cale da nam datę wyjścia na jaw pozaobrazowego Eliasza z muru pozaobrazowego progu, to jest datę ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza. W jaki sposób otrzymujemy tę odległość? Przed pokazaniem tego radzimy naszym drogim czytelnikom zegzaminować ostrożnie książkę Przejścia Piramidy, drugi tom, strona 70. Brata Edgara, większy rysunek progu, gdzie podane są miary wystawionej podłogowej linii i przodku i wierzchu progu. Cena tej książki to 1 dolar. Do nabycia od Morton Edgar, 224 W Regent Street, Glasgow, Szkocja. Jest to nadzwyczajne dzieło, w szczególności na zarysy czasu w symbolach piramidy. Rozumiemy, że pierwszy tom Przejść Piramidy nie jest już dłużej drukowany, przepis redaktora wersji audio, w obecnej chwili, to jest w 2021 roku, książki brata Edgara są dostępne w internecie jako darmowe PDF-y, niestety póki co wciąż jeszcze tylko w języku angielskim. Koniec przepisu redaktora wersji audio. W powyżej nadmienionym rysunku widzimy, że próg jest wysoki na 36 cali i długi na 61 cali, a wierzch i przodek progu tworzy kąt prosty. Jeżeli możemy znaleźć sposób, aby uczynić z kąta prostego trójkąt, składający się z części przodku progu, z całego wierzchu progu i wystawionej linii podłogowej, znając już długość wystawionej linii podłogowej i wierzchu progu, możemy z łatwością dzięki geometrii otrzymać odległość od obecnego wierzchu progu do końca wystawionej linii podłogowej, i to właśnie w ten sposób. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że cała powierzchnia wierzchu progu byłaby równo zgniecioną, ażby nowy wierzch był utworzony, spotykając się z wystawioną linią podłogową w miejscu, w którym styka się z wertykalną linią Wielkiej Galerii, to jest gdzie jest wskazana data 16 września 1914 roku, otrzymamy trójkąt prostokątny, którego spód i przeciwprostokątna to odpowiednio 61, oraz 68,045048 brytyjskich cali, i których prostopadłość jest o tyle mniej od 36 cali, rzeczywistej wysokości przodku progu, o ile przodek wyobrażonego progu byłby krótszym od rzeczywistego progu, którego różnica byłaby równą do odległości wyobrażonego wierzchu progu w miejscu wskazującym na 16 września 1916 roku, od rzeczywistego wierzchu progu w górę, ponieważ otrzymaliśmy równe zgniecenie wierzchu progu po całej powierzchni. Wiemy z geometrii, że w trójkącie prostokątnym kwadrat długości przeciwprostokątnej równa się kwadratom długości obu pozostałych boków tego trójkąta. Kwadrat przeciwprostokątnej o długości 68,045048 wynosi 4630,12855732234. Kwadrat podstawy o długości 61 wynosi 3721. Jeżeli kwadrat podstawy i kwadrat przyprostokątnej równa się kwadratowi przeciwprostokątnej, to odjęcie tego kwadratu od kwadratu przeciwprostokątnej da nam kwadrat przyprostokątnej, to jest 909,12855732234, którego pierwiastek kwadratowy to 30,151758. I jest to, wyrażona w brytyjskich calach, długość przodku naszego wyobrażonego progu. Odliczając tę liczbę od 36 cali, czyli wysokości przodku rzeczywistego progu, da nam pozostałość wynoszącą 5,848242 brytyjskich cali, miarę głębokości wyobrażonego zgniecenia, to jest odległości od miejsca, gdzie wertykalna linia południowej ściany Wielkiej Galerii spotyka się z wierzchem rzeczywistego progu, do miejsca, gdzie ta wertykalna linia spotyka się z wystawioną linią podłogową. Przeliczając tę liczbę brytyjskich cali na cale piramidowe, należy pomniejszyć ją o 1000, to jest 0,00584242. I w wyniku tego działania otrzymujemy 5,842397 piramidowych cali, które symbolizują liczbę lat. Zmieniając ułamkowe części roku na miesiące, dni, godziny, minuty i sekundy, tą samą metodą jak przedtem, znajdujemy rzeczywisty czas, 5¾ roku, 33 dni, 17 godzin, 54 minuty i 31 sekundy, do czego doliczając przeszłe 67 lat, 356 dni, 20 godzin, 12 minut i 30 sekund, otrzymujemy 73¾ roku, 25 dni, 8 godzin, 19 minut i 33 sekundy. Dodając ten czas do 4:47 po południu 24 września 1846 roku, da nam datę wskazaną w miejscu zejścia się wertykalnej linii południowej ściany Wielkiej Galerii i wierzchu rzeczywistego progu. Ponieważ 4:47 po południu 24 września 1846 roku jest datą u stopy progu, te 67 lat, 356 dni, 20 godzin, 13 minut i 30 sekund przyprowadza nas do miejsca zejścia się wertykalnej linii i wystawionej podłogowej linii, co wskazuje na datę. 7:12 przed południem, 16 września 1914 roku, a 5¾ roku, 33 dni, 17 godzin, 54 minuty i 51 sekund wyprowadzają nas z muru progu na wierzch, w otwarte miejsce, wertykalnie pod południową ścianą Wielkiej Galerii. 73 3/4 roku od 4:47 po południu 24 września 1846 roku przyprowadzają nas do 4:47 po południu pierwszego dnia lata 1920 roku, to jest 22 czerwca, a po dodaniu 25 dni, 8 godzin, 19 minut i 33 sekund do tego czasu, otrzymujemy datę, 1:06 rano 18 lipca 1920 roku. Tak więc długość tych linii wskazuje na 18 lipca 1920 roku, jako datę ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza. Nadzwyczajne wypełnienia się. Co więc działo się 18 lipca 1920 roku, odnośnie ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza? Odpowiadamy, że w tym dniu grupa pańskiego ludu, który odłączył się od pozaobrazowego Elizeusza począwszy od lata 1917 roku, i który potem został odłączony od innych lewickich ciał, grup, pod złym dowództwem, i po pierwszy raz od lata 1917 roku zgromadził się pod nazwą Świecki Ruch Misjonarski, Layman's Home Missionary Movement, podczas pierwszej Gedeonowej konwencji w Filadelfii od 15 do 19 lipca 1920 roku, prowadząc swój pierwszy publiczny wykład, którego wydawca, jako przedstawiciel Pana i jego ludu, miał przywilej udzielić dla zgromadzonej publiczności, staraniem ogłoszeń tych braci. Ten publiczny wykład, którego słuchało 1000 przedstawicieli nominalnego duchowego Izraela, mimo wielkiego deszczu przed i podczas wykładu, który w następnym dniu został szeroko opisany w gazetach, pokazuje ponowne ukazanie się pozaobrazowego Eliasza, zapoczątkowanie pozaobrazowej wtórej walki Gedeona, zapoczątkowanie współdziałalności ciała najwyższego kapłana świata z głową, aby prowadzić część kozła Azazela będącą w nominalnym kościele do bramy dziedzińca. Ponieważ piramida wskazuje na dokładny dzień, kiedy pozaobrazowy Elizeusz odłączył się od pozaobrazowego Eliasza w swym przedstawicielskim członku, odcinając przez to klasę Eliasza od publicznej pracy, nic też dziwnego, że ta sama piramida wskazuje na dokładny dzień jeszcze ważniejszego wydarzenia, to jest dnia, w którym pozaobrazowy Eliasz miał ponownie się ukazać, czyli w którym maluczkie statko miało znów urzędowo stać się mówczym narzędziem do świata. Czy nie byłoby to dziwnym, gdyby ważniejszy wypadek nie był symbolizowany, a mniej ważny był? Wielkie i dziwne są sprawy Twoje, o Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i prawe są drogi Twoje, o Królu Świętych. Prawie wszyscy z nas wiedzą, jaka jest odległość od miejsca schodzenia się progu i wertykalnej linii południowej ściany Wielkiej Galerii, do wystawionej linii podłogowej pokoju króla, to jest, że wynosi ona 3/4 piramidowego cala. Jak w wypadku pozaobrazowego Elizeusza zauważyliśmy, że ta odległość wyobraża 9 miesięcy od jego ukazania się, to jest 27 czerwca 1917 roku, aż do zwodniczej daty Wielkiego Grona na zamknięcie drzwi spłodzenia z ducha, to jest 27 marca 1918 roku, naukę, którą od czasu wodzowie towarzystwa później odrzucili, tak możemy widzieć, że ta odległość w wypadku pozaobrazowego Eliasza jest również symbolizowaną w 9 miesiącach od jego objawienia się, aż do ruchu, w którym miał być czynnym, i który miał być szczególnie naznaczonym i wskazanym jako ruch pozaobrazowego Eliasza, w niedzielę wieczorem 17 kwietnia 1921 roku, według boskiego czasu, 18 kwietnia, czyli dokładnie 9 miesięcy po ponownym ukazaniu się pozaobrazowego Eliasza przy ostatniej sesji konwencji w Jersey City, 16 i 17 kwietnia, gdy pierwszy raz daliśmy wykład na temat ponownego ukazania się pozaobrazowego Eliasza, którego całością jest ten artykuł. Zastanawiamy się, czy te 9 miesięcy między ponownym ukazaniem się pozaobrazowego Eliasza, które odbyło się najpierw w Filadelfii, a publicznym wykładem na konwencji w Jersey City, w którym ten pozaobrazowy ruch Eliasza był najpierw naznaczony i wskazany, nie mają łączności z 3/4 cala od wierzchu progu do wystawionej podłogowej linii pokoju króla. Możemy tu nadmienić, że zbory w Filadelfii i Jersey City przechodziły największe doświadczenia w trakcie amramickiego przesiewania. Nie bylibyśmy wcale zdziwieni, gdyby te dwa zbory nie zostały w związku z tym zaszczycone przez Pana tymi pierwszymi publicznymi wykładami w czasach naznaczonych przez te dwa miejsca w piramidzie, ażeby Pan przez ich zebrania mógł wskazać, że pozaobrazowy Eliasz był czynnym w publicznej pracy z poręki świeckiego ruchu misjonarskiego, w której te dwa zbory brały udział. Przez pierwszy wykład na początku, a drugi na końcu tych 9 miesięcy wskazanych w piramidzie. Gdy zbór w Jersey City prosił o zarządzenie konwencji w kwietniu, jedyna niedziela w tym miesiącu, która nie była zajęta, była 17 kwietnia. Tak więc opatrznościowo, bez żadnej manipulacji, publiczny wykład na powyższy temat odbył się we właściwej dacie na końcu tych 9 miesięcy wskazanych w piramidzie, przez drugi najbardziej doświadczony w amramickim przesiewaniu zbór, tak samo jak wielkie opatrzności służyły na początku tych 9 miesięcy, aby we właściwej dacie odbyć publiczny wykład zboru filadelfijskiego, najbardziej doświadczonego w tym przesiewaniu. Pan w swój własny sposób zaszczyca swój wierny lud, i rzeczywiście te drogi są pouczające. Od Pana się to stało, i jest to dziwnym w oczach naszych. Fakt, że pozaobrazowy Eliasz ponownie się ukazał, nie znaczy jednak, że kto nie bierze udziału w świeckim ruchu misjonarskim, ten nie będzie należeć do maluczkiego statka, ponieważ między różnymi lewickimi grupami znajdują się jeszcze zabłąkani bracia z maluczkiego statka, którzy uczynią pewnymi swoje powołanie i wybór, ponieważ Pan wybrał tych, być może odważniejszych, z maluczkiego statka do przywileju prawdy Epifanii, ażeby przy ich pomocy bardziej sprzeciwiać się rewolucjonizmowi lewitów, pozostawiając mniej odważnych spośród nich między lewitami, ażeby również wśród nich, choć nie w tak znaczący sposób, sprzeciwiać się rewolucjonizmowi lewitów, to jest, prowadzić ich do bramy. Tak samo ci z maluczkiego statka, którzy nie są w świeckim ruchu misjonarskim, lecz między grupami lewitów, dają świadectwo przeciwko wiecznym mękom i przytomności umarłych, biorąc udział we wtórej walce pozaobrazowego Gedeona, i współdziałają w prowadzeniu części kozła Azazela w nominalnym kościele do bramy, lecz nie mając prawdy Epifanii i będąc poza świeckim ruchem misjonarskim, niewątpliwie nie są tak korzystnie używani. W dodatku ich wysiłki są mniej lub bardziej mylnie prowadzone z powodu ograniczeń ich lewickich otoczeń. Można o nich jednak prawdziwie powiedzieć, że nie biorą udziału w tym, co Pan uważa za urzędową pracę pozaobrazowego Eliasza, Gedeona i najwyższego kapłana. Tak samo fakt, że pozaobrazowy Eliasz ponownie urzędowo okazał się w świeckim ruchu misjonarskim, nie świadczy o tym, że wszyscy, którzy biorą w nim udział, uczynią ostatecznie swój wybór i powołanie pewnymi. nawet pominąwszy współdziałających z nim młodocianych świętych, nie można powiedzieć, że wszyscy poświęceni bracia biorący udział w tym ruchu, będą ostatecznie należeć do maluczkiego statka, ponieważ gdy dobrzy lewici zostaną objawieni, to niewątpliwie niektórzy z nich znajdą się w tej fazie urzędowego ruchu najwyższego kapłana, tak jak w wypadku poprzednich objawionych lewitów biorących udział w innych fazach tego ruchu. Dlatego nie zostanie wcześniej objawione, którzy z nich ostatecznie będą członkami maluczkiego statka, aż wszyscy lewici wprawdzie zostaną objawieni i się oczyszczą. 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 7. Rozpoznają się jako lewitów. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety 9 i 10. Umyją swe szaty w krwi barankowej. 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 12. Zostaną odłączeni dla prawdziwej służby lewickiej. 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 11. I zostaną przedstawieni kapłaństwu jako ich słudzy. 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13. Nie spodziewamy się, aby te rzeczy miały się wypełnić w krótkim czasie, w kilku latach. Dlatego nie ma tu żadnego miejsca do upewniania się cieleśnie. Napomnienie stosuje się jeszcze do każdego z kapłaństwa. Pilnie starajcie się, abyście wasze powołanie i wybranie pewnym uczynili. I w tym właśnie będzie Pan błogosławił wiernych w zwycięstwie. Radujmy się więc z tej przyczyny wszyscy, wzmacniajmy się i trwajmy ustawicznie aż do końca. A należąc do pozaobrazowego Eliasza, mamy jeszcze więcej powodów do wzmacniania się w takim trwaniu. Drodzy bracia i siostry, radujmy się wielce z tego, że pozaobrazowy Eliasz ponownie okazał się, i bierzmy wierny udział w jego dziele. O jak wielkim jest nasz przywilej! Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1926 roku, na stronach od 97 do 104.